I witam Państwa bardzo serdecznie w to piękne, wiosenne kwietniowie przedpołudnie. Łukasz Jankowski dzisiaj, jak co sobotę w zasadzie, wyemigrowałem ze studia radia przy krakowskim Przedmieściu, przy Placu Zamkowym, ale nie do podwarszawskiej Podkowy Leśnej, ale do na warszawski Mokotów, zresztą niedaleko ulicy Rakowieckiej, niedaleko więzienia przy Rakowieckiej. Ja mówię to nie bez powodu i nie bez przyczyny, bo to będzie jedno z miejsc, o którym Państwu będziemy opowiadać przez najbliższą godzinę, stując opowieść o jednej z najciekawszych postaci ostatnich 50-60 lat historii Polski, na pewno III Rzeczpospolitej i osoby, jednej z najważniejszych osób dla opozycji demokratycznej. A opowiadać będzie nie sam, bo przy naszym telefonie jest Roman Graczyk, dziennikarz, publicysta, pisarz z wykształcenia dziennikarz i politolog, ale w zasadzie ostatnimi laty to raczej historyk historii najnowszej Polski, bo autor kilku książek i biografii politycznych, ale także książek z zakresu działań służb specjalnych byłej PRL. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
A krótkie, jasne dzień dobry, chociaż temat, o którym się zajmiemy, nie jest krótki, nie jest jasny i nie jest prosty. Pana najnowsza książka, biografia Adama Michnika pod tytułem Demiurg, to opowieść niesłychanie niejednoznaczna.
Każdy człowiek jest złożony. Nawet święci, nawet wielcy święci mieli nieproste życiorysy, prawda? Więc tym bardziej mój bohater ma nieprosty życiorys, ale jest to życiorys wielki w jakiś sposób, wybitny.
Można powiedzieć, że jednak są życiorysy mniej i bardziej złożone, od uwikłania do autentyczności. Biografia Tadeusza Mazowieckiego wydawała mi się, może to złe słowo, ale historią prostszą, bardziej jednoliniową, a biografia Adama Michnika, redaktora naczelnego i twórcy Gazety Wyborczej, jednego z istotniejszych opozycjonistów tej lewej strony opozycji demokratycznej, już tak prostą, tak liniową historią bynajmniej nie jest, ale to zacznijmy może trywialnym i prostym pytaniem od tytułu. To jest tak, że ta dyskusja o tej książce, która się rozpoczęła i która trwa, trochę na tym, od tego tytułu rozpoczęła, i to jest chyba najpłytszy wymiar tej dyskusji, ale już się demiurg kontrastuje ze zdaniem, które pan napisał na przedostatniej 656 stronie swojej książki. Adam Michnik doznaje dziś w Polsce pewnej formy odrzucenia. Pojedyncze, proste zdanie, demiurg odrzucony.
Demiurg dlatego, że Adam Michnik miał ogromny wpływ na tworzenie sytuacji politycznej, sytuacji kulturowej, duchowej, intelektualnej, na wytwarzanie pewnego moralnego napięcia wśród Polaków, a na pewno wśród ich elit przez długie dziesiątki lat. I prawdopodobnie jest jednym z najbardziej twórczych pod tym względem ludzi. Jego wpływ da się porównać do wpływu, nie wiem, Jana Pawła II, prawda, do takich, to jest ta półka. Więc myślę, że tytuł się dobrze tłumaczy.
Tytuł się tłumaczy, ale demiurg, który stworzył świat, polskiej polityki, a następnie sam z tego świata został odrzucony, przynajmniej przez jego część, jak nie większą część.
No tak, recepcja Adama Michnika jest właśnie sinusoidalna. Ona się wzmaga, to znaczy jest coraz bardziej przychylna do roku 89, czyli przez jakieś 20 lat się wzmaga, rośnie jego autorytet, jest coraz większy, coraz bardziej niepodważalny, nawet niedyskutowalny, można by powiedzieć. Staje się takim trochę świeckim świętym Adam Michnik w latach 80., a potem ulega podważeniu. No i najpierw w takim wymiarze prostym, jak wszystko, co w demokracji jest dyskutowalne, prawda? To spotykało wszystkich, no bo kończy się ta jedność obozu opozycyjnego, dawnego opozycyjnego, rozpoczynają się normalne dyskusje, swary, kłótnie, to jest zwykłe. A w przypadku Adama Michnika jeszcze jest tak, że dochodzi taki element zawodu, przekonania o tym, że on zawiódł, czy nawet niektórzy powiedzą zdradził. i w tym sensie jego recepcja po 1989 roku w wielu różnych, dawniej opozycyjnych kręgach jest bardzo, bardzo negatywna, niekiedy skrajnie negatywna. No i to jest jego los, prawda? O ile u Mazowieckiego można powiedzieć, że on, no upraszczając, ale w każdym razie ku starości pozyskiwał jakąś formę akceptacji, pogodzenia się z rodakami, o tyle u Adama Michnika tak się nie da powiedzieć, prawda? Jest oczywiście jakieś wierne grono jego zwolenników, którzy pójdą za nim dalej w ogień, ale to grono nie jest bardzo wielkie w tej chwili, a było przeogromne kiedyś. I to jest ta różnica.
Kiedy rozmawiałem o tej książce, popełnię pełną niedyskrecję. Rozmawiałem z Janem Piekło, byłym polskim ambasadorem na Ukrainie, ale także członkiem opozycji demokratycznej, tej studenckiej w Krakowie. Oczywiście temat to była kwestia sporu na Ukrainie, całkiem bieżące wydarzenie, ale przy okazji rozmowy o pana redaktora książce, która gdzieś tam przy okazji wynikła, Jan Piekło powiedział, kiedyś dałbym się za Adama Michnika pokroić, a teraz nie dałbym złamanego grosza. Ale do tego jeszcze przejdziemy, bo zanim do biografii, do oceń, do recepcji postaci Adama Michnika, to szalenie mnie interesuje, jak się we współczesnej Polsce tego typu biografie pisze, bo to jest pierwsza krytyczna biografia Adama Michnika. Nie chcę się w to wierzyć, ale tak w Polsce jest. Kiedyś Piotr Zaremba pisał, że w Polsce mamy półki w księgarniach bezpiecznie puste, że brakuje odważnych biografii, nie osób, które już nie żyją od 300 lat, można z nimi toczyć spór zupełnie bezkarnie i się nie narażając na żadne nieprzyjemności, a brakuje biografii tych, które osób, które żyją współcześnie. Jak się tą książkę pisało? To było tak, że trudno było dotrzeć do świadectw, do dokumentów, bo tylko chodzi o to pytanie takim stwierdzeniem, że czytając tą książkę ja nie znalazłem tam cytatów z pana redaktora rozmowy z Adamem Michnikiem, który podzieliłby się wątpliwościami na wiele kwestii.
Mhm. Tak, pisało się pod tym względem trudno, dlatego że zarówno Adam Michnik, jak i szerokie dosyć grono jego bliskich znajomych, przeważnie bardzo życzliwych mu bliskich znajomych do dzisiaj, odmówiło współpracy. Prawda? Więc to jest sytuacja dosyć nietypowa, jak mi się wydaje, ale też dosyć znamienna dla zrozumienia tej postaci, jej jakby miejsca w Polsce dzisiaj, bo to jest tak, że bardzo wiele środowisk dzisiaj Michnika no, odrzuca, nieraz gwałtownie odrzuca, krytykuje, nieraz niesprawiedliwie krytykuje, napada wręcz, prawda? Ale też jest ta otulina taka wokół Michnika, ludzi, którzy wytwarzają wokół niego taką strefę milczenia. Pewnie z poczucia potrzeby przyjścia mu na pomoc, prawda, dla wzmocnienia jego bezpieczeństwa jakoś, jak tak oni to rozumieją zapewne. No ale to jest sytuacja dziwaczna i niezdrowa w normalnym kraju. Czegoś takiego być nie powinno. Także z tego punktu widzenia ta praca nie była łatwa.
Jakie były reakcje, kiedy pan postanowił, że napisze biografię Adama Michnika, to z jakimi pan się spotkał w tym środowisku przyjaciół Adama Michnika reakcjami? Co odpowiadali na pytania, czy może się wypowiedzą, może opowiedzą, żeby ta biografia była jak najpełniejsza swoją historię i swoją ocenę Adama Michnika?
Wśród tych osób, które mi odmówiły, a to jest duża grupa, tam pewnie będzie około 30 ludzi, to byli tacy nieliczni, którzy dzisiaj nieprzychylnie patrzą na Adama Michnika. Oni mówili, ja nie warto, nie chcę mi się, to jest szkoda mojego czasu. Ale w ogromnej większości to były odpowiedzi innego typu. To były odpowiedzi w rodzaju, a czy Adam o tym wie, a co on o tym sądzi, a czy się zgadza, a muszę zapytać, a niech pan sprawdzi, co, czy Adam by był przychylny, ja wtedy się zgodzę lub nie. Prawda? Tego rodzaju odpowiedzi. Każdy ma prawo i oczywiście musimy mu szanować. to nigdy nie napierałem na tych ludzi, nie naciskałem, nie chcieli, to nie chcieli, prawda? Ale wydaje mi się to jednak jakoś znamienne dla stosunków, jakie wytwarza najbliższych w swoim otoczeniu bliskim. To trochę mówi o nim, prawda? Bo jego przyjaciele są jego jakby, nie wiem, ochroniarzami, prawda? Coś takiego. To mi się wydaje dziwne, ale jak powiadam, jest jakiś taki to też element budowy portretu samej postaci głównej.
Pytanie nie taktowne, ale może dobrze ujmujące postać Adama Michnika i też polską historię ostatnich kilkudziesięcioleci. W których fragmentach tej wiedzy najbardziej brakuje? Gdzie są takie fragmenty życiorysu, momenty w karierze, tak to nazwijmy, publicystycznej i politycznej Adama Michnika, gdzie panu rozpaczliwie brakowało takiej rozmowy albo brakowało dokumentów, żeby dopełnić narrację?
No, chętnie bym pogadał z kimś, kto wiedział więcej na temat podróży moskiewskiej Adama Michnika, prawda? W 89 roku. Tak. Chętnie bym wiedział coś więcej na temat podróży paryskiej w 76, czy podróży też paryskiej w 64. Tę wiedzę mam, ale z dokumentu, z opisu, ze wspomnień. Natomiast nie mam od ludzi, którzy brali w tym udział, jakoś towarzyszyli jemu. No chętnie bym też się rozmówił z osobami, które były w gazecie, współpracowały z Adamem Michnikiem w gazecie i mogłyby coś więcej powiedzieć o atmosferze wokół afery Rywina na przykład. No sporo było takich momentów, gdzie godziłoby się uzupełnić moją narrację o nowe źródła. Te źródła są, prawda, i ta wiedza gdzieś jest, ale nie została mi ona udzielona, czego oczywiście żałuję.
I tutaj jeszcze kiedyś być może będą kolejne wydania, bo są takie momenty, gdzie chciałoby się wejść za kurtynę i odsłonić tą kotarę, a ta kotara jest jeszcze miejscami dość szczelna. Pytanie o coś, co się jeszcze w naszej dyskusji pojawi, kiedy już będziemy omawiać działania Adama Michnika, ale o dokumenty, z których pan korzystał. Są takie fragmenty, czasami całe podrozdziały, gdzie opiera pan się prawie wyłącznie na, jak pan pisze, dosje esbeckim Adama Michnika, gdzie są raporty, sprawozdania, gdzie to w zasadzie oficerowie służby bezpieczeństwa relacjonują nam kolejne działania, spotkania, rozmowy Adama Michnika. Jak do tych dokumentów podchodzić i na ile one były dla pana istotne i wiarygodne?
Wie pan, źródła bezpieczeństwa mają tę zaletę, że one, jeśli SB prowadziła inwigilację, szczególnie tych ważnych postaci, to prowadziła ją w sposób bardzo systematyczny. To znaczy nie ma, że dzień po dniu osoba inwigilowana, a on był bardzo, bardzo inwigilowany i to przez użycie różnych środków i technik operacyjnych, podglądów, podsłuchów, obserwacji zewnętrznej, agentury i tak dalej. To wtedy mamy dużo tych informacji, więc z tego punktu widzenia dzień po dniu, niemal godzina po godzinie możemy wiedzieć, co człowiek robił. Więc z tego punktu widzenia to jest oczywiście bardzo przydatne i jakby nie do zastąpienia, bo to jest takie kalendarium, którego nikt nie robi, prawda? A policja polityczna w państwie totalitarnym szczególnie to robiła. Więc z tego może być taki pożytek. Natomiast mniejszy znacznie pożytek jest z materiałów analitycznych SB, bo one, jak często wykazuję w tej książce, są słabe po prostu. Nieraz jestem w stanie skonfrontować to, co oni piszą z innymi źródłami, czy z potoczną wiedzą, czy choćby z logiką zwykłą, żeby wykazać, że analitycy esbeccy byli słabego poziomu, byli też słabo zorientowani jakby w niuansach życia towarzysko-środowiskowego Adama Miśnika, nie? Że nie rozumieli pewnych kodów językowych, jakie się Adam Miśnik i ci ludzie, jego przyjaciele, jego znajomi posługiwali, wyciągali z tego pochopne wnioski. No, ja mam, to jest trochę tak, jak podobno było tak, że kiedy Stefan Kisielewski w rozmowie telefonicznej z kimś ze swoich przyjaciół bodaj w latach 60. powiedział, no musiało to być 60. chyba, najdalej 50., kiedy Gomułka był u steru władzy, powiedział: Gomułkę trzeba zabić. I jakiś SWK ponoć zaalarmował swoje zwierzchnictwo, twierdząc, że Kisielewski zamierza zabić Gomułkę. No więc wiadomo, że mamy te środowiskowe slangi, prawda? Wszyscy. Otoczenie Adama Miśnika miało swój i ci bidni SBC nie rozumieli tego. Stąd popełnili bardzo, bardzo poważne błędy i to właśnie do końca, bo jak się spojrzy na przykład na pracę operacyjną wokół Adama Miśnika w 88, w 89 roku, no to widać bardzo wyraźnie, że wnioski, jakie wyciąga SB z jego działań, są kompletnie chybione. Że to są wnioski w rodzaju, że to jest ekstremista antykomunistyczny w 88, co się nijak ma do jego rzeczywistej pozycji, bo ta pozycja polityczna wtedy była taka, że trzeba próbować się znaleźć wyjście z klinczu politycznego, czyli próbować dogadywać się z komunistami. On wprawdzie nie bardzo wierzył w dogadanie się z generałem Jaruzelskim, prawie do końca, tak? ale w każdym razie dogadywać się z komunistami tak, więc na pewno nie był w tym momencie, nie był radykałem, a SB w dalszym ciągu traktowała go jako radykała, więc kulą w płot.
To już powoli przechodzimy do faktografii. A jeszcze ostatnie pytanie w takiej wersji, w tej warstwie i części, nazwijmy ją, metodologicznej. Adam Miśnik, jak każda wielka postać, biografia, a Miśnik jest istotną postacią. Nie wiem, co wielka jest najbardziej taktowna, ale jest niezwykle istotny i każdy musi to przyznać. Nawet to, jeśli ktoś jest bardzo, bardzo niechętny Adamowi Miśnikowi, to jego wpływu na rzeczywistość zaprzeczyć nie może. Ma swoje mity. Ja słyszałem masę mitów o Adamie Miśniku, trochę związanym z pochodzeniem etnicznym i ideowym rodziny, trochę z późniejszymi latami, z jakichś tajne spotkania, gdzie przedstawiono Miśnika jako złote dziecko, które uratuje pewną formację ideową od utonięcia i palnięcia w niebyt. Dużo takich mitów pan redaktor spotkał i jakie były najciekawsze?
No, jest ten mit, że do komuny, który jest o tyle prawdziwy, co Adam Miśnik sam przyznaje, że jakby jego pochodzenie jest takie, prawda, pochodzenie rodzinne, etniczne, ideowe, w sensie genealogii, to jest prawda. No, rodzice w KPP i tak dalej. Ale z tego tak naprawdę niewiele wynika. Znaczy, z pewnością to, że on się ukształtował jako dziecko w tym środowisku, nie zdeterminowało jego dalszego postępowania. Wręcz przeciwnie, on przekroczył te potencjalne determinanty, prawda, i się zbuntował.
Ale to jeszcze nie chodzi mi o tego typu mity, to już inny mit, który do mnie docierał, jak byłem z kolei licealistą, na przykład, że wada wymowy, jąkania, to dla mnie bliska, bo też miałem z tym kiedyś problem i się mierzyłem, wynikała nie z wrodzonych predyspozycji, tylko z pobicia na SBC. Mit wydaje się całkowicie fałszywy i takich informacji o Miśniku krążyło albo krąży pewnie dużo, jakie odsiać od faktów.
Ja się nie spotkałem z tym, z tą interpretacją. Wydaje mi się, że Adam był, po prostu miał tą wadę od dzieciństwa. Natomiast co jest interesujące w tej postaci, to, że on, mając taką wadę, która powinna była go onieśmielać, tak to nazwijmy. Ponieważ to, no, jak się człowiek nie potrafi wysłowić, ma coś do powiedzenia, a nie potrafi się wysłowić, no to jest frustrujące oczywiście i człowiek się izoluje, zapada w sobie, zamyka i tak dalej. A wręcz przeciwnie, prawda? Wiemy, że on, nie pozbywszy się tej wady do dziś, prawda? Przez całe życie, nie pozbywszy się tej wady, mimo to był był też świetnym mówcą, poza innymi zaletami, bo też świetnym po prostu mówcą. I on jąkając się mówi w sposób, trochę mówi w sposób porywający, przykuwający uwagę. Także to w ogóle nie przeszkadzało. Ale to, co pan mówi, nie spotkałem się z tym. On zresztą
ale jakimś innym mitem, żeby zamknąć ten wątek, bo czy to jest tak, że pan się spotkał z takim zjawiskiem, że ja nazbyt krążę wokół tego zjawiska, ale to mnie intryguje w wpisaniu biografii, że nagle człowiek się spotyka z masą nieprawdziwych informacji, które otorbiają pewną postać i trzeba się przez nie przebić, żeby napisać biografię realnego człowieka.
Nie, raczej z masą interpretacji, często przypisywanie jakichś diabolicznych zamysłów Adamowi Wignikowi, prawda? Widać dzisiaj bardzo wyraźnie, kiedy on, państwo i pan na pewno wiecie, był ten słynny wywiad Adama Michnika dla Wyborczej sprzed 2-3 tygodni. I też równoległy niemal dla zdania, kiedy on tam mówi, że ma szacunek dla chrześcijaństwa, chrześcijaństwo jest podstawą naszej cywilizacji i tak dalej. Mówi takie rzeczy i na chwilę się pojawiają interpretacje w rodzaju, że to jest jakiś diaboliczny zamysł, że to nie chodzi o obronę chrześcijaństwa, tylko o coś zupełnie innego. Więc raczej on ma dziś problem z takim mitem człowieka o gruntownie złych, antypolskich i antychrześcijańskich zamiarach, prawda? Cokolwiek by nie zrobił, to będzie się musiał jakby z tego tłumaczyć. To jest raczej taki problem, ale co do faktów, nie spotkałem się z tym, żeby to było jakieś w potocznym odbiorze głęboko skłamane.
Przy telefonie Roman Graczyk, dziennikarz, pisarz, autor pierwszej krytycznej biografii na polskim rynku Adama Michnika, Demiurg. To co, my powoli musimy w naszej opowieści zmierzać do historii od tego wstępu odchodząc, a w historię nas wprowadzi Jan Krzysztof Kalius.
Sentymentalna panna S. z cyklu Materiały pomocnicze do nauki o Polsce i świecie współczesnym.
Oczom zdumionej publiczności, gdy ukazała się w teatrze, nie była w pełni w moim typie, ale lubiłem na nią patrzeć. Szczególnie kiedy w pierwszym akcie, w tej scenie z długowłosym chłopcem i młodym w kasku robotnikiem, jakbyśmy byli w Europie, pstrymi barwami swych plakatów zdobiła naszych ulic szarość, jakbyśmy byli w Europie. Bez krwi i szminki makijażu zmęczyły mnie szczególnie próby. Nie można wiecznie żyć w teatrze, myślałem jutro lub pojutrze wpadnę, by znowu na nią patrzeć. Nie była w pełni w moim typie, szczególnie raził mnie jej język i żyłem znowu trochę z boku i tak jak zwykle bez pieniędzy. Nie była w pełni w moim typie, ale lubiłem to, że jest. Trochę złośliwie ją nazwałem sentymentalna panna S. Gdy zniknął długowłosy chłopiec, na scenie zjawił się urzędnik, a na widowni coraz częściej chłopcy z resortu spraw wewnętrznych. I się robiło coraz duszniej, i się robiło coraz ciaśniej, i skąd tu wpełzła w pierwsze rzędy swołacz w mundurach różnej maści. Panegiryków nie pisałem, nie próbowałem się z nią pieścić, piszę ballady i piosenki, a jej potrzebne były pieśni. Zżyłem jak zwykle trochę z boku, kiedy najlepsi przegrywali. Mówiłem, cóż, nie lubią gwiazdy tych, którzy je wylansowali. I byłem głupi tak jak inni, wciąż tylko bojąc się jednego, że mogą zerwać przedstawienie sąsiedzi z kraju ościennego. Nie był potrzebny żaden sąsiad, rodzimej dosyć jest kanali, by wytłumaczyć nam na zawsze, że nie jesteśmy w Portugalii. Żeby przypomnieć nam raz jeszcze, że może Polak do Polaków że nie jesteśmy w Portugalii, że to nie rewolucja kwiatów. Tak więc zgwałcono ją w teatrze, z częścią zdumionej wciąż widowni, i zostaliśmy bez niej smutni i jeszcze trochę bardziej głodni. I teraz szukam jej na mieście i tęsknię za nią jak idiota. I choć surowo zabronione, maluję imię jej na płotach i listy piszę jej ulotne na czarnych bębnach powielaczy. Gdy sztuka wróci na afisze, zagramy trochę ją inaczej. I piszę: wracaj jak najprędzej, wracaj najprędzej jak się da. Czekam jak zwykle bez pieniędzy, sentymentalny JKK.
I wracamy do naszego spotkania. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie. Godzina 11.34, a my cały czas rozmawiamy o demiurgu biografii Adama Michnika i o samym redaktorze naczelnym Gazety Wyborczej. Przy telefonie autor biografii Roman Graczyk. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry jeszcze raz.
To skoro Kellus, to porozmawiajmy o Solidarności, porozmawiajmy o stosunku Adama Michnika do komunizmu, bo to jest stosunek ciekawy, osoba, która wyrasta z rodziny komunistów przedwojennych, komunistów KP-owskich, a potem tą komunę zwalcza. Jaki był stosunek, jak ewoluował stosunek Adama Michnika do PRL-u i do komunizmu i do marksizmu jako takiego, jako ideologii?
Tak, to była ogromna ewolucja, dlatego że, jak już wspomniałem wcześniej, on wychowywał się w środowisku post-KP-owskim. Rodzice przed wojną byli zaangażowanymi komunistami typu KP-owskiego właśnie, czyli internacjonalistycznego, do bólu. Takie było jego jakby rodzinne otoczenie. Przy czym to był chłopiec bardzo bystry, ciekawy świata i traktując ten świat, który zastał, jako coś naturalnego i swojego, równocześnie zaczął bardzo szybko dostrzegać w nim pewne rysy. Czyli mi się zdaje, że on w okolicach, nie wiem, 14-15 roku życia już bardzo dobrze widział, że jak gdyby coś się nie zgadza, prawda? Między tym opisem, który dostawał oficjalnie, nie, ze szkoły, z radia, telewizji i może trochę z domu też, a tym, co wyczytał w książkach. Zresztą z domu ta ocena rzeczywistości prl-owskiej nie musiała być tak bardzo aprobatywna, do końca aprobatywna, bo co innego jest, że rodzice byli komunistami przed wojną i byli PZPR-owcami, w razie członkami szeroko pojętego aparatu po wojnie, a co innego ich stosunek już do PRL-u rodzicom. Czy rodzice, o ile wierzyć Adamowi, który o tym mówił parę razy, mieli już pewien dystans, ale ważniejsze było to, że ten dysonans poznawczy się objawił.
Mieli dystans, tak? ale matka Adama Michnika podręcznik napisała, podręcznik, który jeszcze ja z domu pamiętam, podręcznik, który służył za przedmiot różnych żartów. Tak. U mnie w domu, pewnie w wielu domach, jako przykład tego, jak można wykrzywiać, jak można zakłamywać historię, podręcznik do szkół.
To jest akurat prawda, ja o tym piszę, że o tym podręczniku wspominam w swojej książce. No i mi się zdaje, że rodzice Adama Michnika był przykład w latach, nie wiem, 60., powiedzmy, 50., 60., to był przykład komunistów, którzy sami już się do końca nie identyfikują z tym ustrojem, który współtworzyli wcześniej. No, więc z jednej strony jest ten podręcznik autorstwa Heleny Michnik i praca Alzjosza Szechtera w organach prasowych PRL-owskich, a z drugiej strony są jakieś, przypuszczam, rozmowy domowe, prawda, przy stole, które te rozmowy domowe przy stole już nie są tak bardzo prawomyślne do końca. W tym sensie mówię, że ten przekaz nie był taki jednolity, ale ważniejsze wydaje mi się co innego, mianowicie...
I dorasta się w pewnej hipokryzji.
No, jak miliony ludzi w tym kraju, wie pan.
No, nie wszyscy, nie miliony ludzi mieszkały na Alei Przyjaciół w dość specyficznej części Warszawy. Nie miliony ludzi cieszyło się 100-metrowym mieszkaniem. Nie miliony ludzi dobyły częścią tego aparatu.
Tak, ale że Polacy wszyscy żyli w jakimś rodzaju dwójmyślenia, to jest pewne. Nawet ci Polacy, którzy byli głęboko przeciwni ustrojowi komunistycznemu, no wie pan, całe te środowiska, nazwijmy to polakowskie, patriotyczne, one przez długie dziesięciolecia same w jakąś schizofrenię popadały i uczyły swoich dzieci tej schizofrenii, kiedy na przykład ludzie starając się o posadę czy dając na studia, no ukrywali to, prawda, kim byli sami, czy kim byli rodzice, że rodzice byli w AK, czy byli w Łagrze i tak dalej, to tego nie wolno
A
było
kiedy
mówić.
Myśli, który przechodzi przez drużyny walterowskie, jest kształcony jak wszystkie dzieci, czy większość dzieci elity PZPR-owskiej, elity komunistycznej, przestaje o sobie mówić komunista, bo czytając pana książkę z innych źródeł wiemy, że przez długi czas takiego dość świadomego myślenia Michnik mniej lub bardziej, ale jako komunistę, czy może nawet, powiedzmy, socjalistę, chociaż to nie jest najlepsze słowo, się identyfikuje.
On się długo identyfikuje jako komunista. Mi się wydaje, że dłużej niż nim był w rzeczywistości. Znaczy, on sam siebie nazywa komunistą jeszcze w czasie procesu swojego w 68 czy 69 roku, znaczy tylko procesu pomarcowego. Tak mówi o sobie w sądzie i tak pisze w liście do rodziców, ale przecież już od kilku lat aktywnie występuje przeciwko tej władzy, więc to jest coś dziwacznego i niespójnego. Pan wspomniał...
Różne są nurty komunistyczne. Mówi się o trockizmie, tak? Jako o tym naturalnym wyborze tych, którzy kontestowali rzeczywistość komunizmu wyrosłego ze stalinizmu.
Tak, jest jakaś filiacja z trockizmem, chociaż pewnie nie dałoby się ich nazwać trockistami akurat. Już prędzej ku Ronie Modzelewskiego, prawda? Ale jeśli chodzi o tą dwuznaczność, prawda, w stosunku tego środowiska młodzieżowego wokół Adama Michnika i Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego w stosunku do komunizmu ich, to trzeba powiedzieć, że Jacek Kuroń i jego harcerze, to była taka próba wychowawcza zbudowania, wykształcenia świadomych obywateli, którzy jakby z autentycznego porywu budują, współtworzą ten ustrój komunistyczny. I w tym sensie to było interesujące dla władz, w tym sensie władze ówczesne popierały Czerwone Harcerstwo Stołeckiego Kuronia, ale szybko się bardzo okazało, że co jest problemem? Problemem jest to słowo autentyzm, prawda? Bo jeśli ta młodzież rzeczywiście z własnego autentycznego porywu miała budować ten ustrój, no to się szybko okazywało, że ten autentyzm wchodzi jakby w szkodę temu, co jest ideologią, co jest doktryną, czy to, co jest jakąś skrzeczącą rzeczywistością tego ustroju. No i jak wiemy, po kilku latach to harcerstwo zostało rozpędzone. Też więc to jest nieprosto powiedzieć, czy on był, czy nie był komunistą, jak długo był. Jak powiadam, w 69 idzie do więzienia i się uważa jeszcze, czy głosi się jeszcze komunistą, ale jest dziwny komunista, którego komuniści wsadzają za kratki. Dostaje wyrok, podejrzy 2,5 roku więzienia. Z pewnością wychodzi z tego więzienia i już o sobie nie mówi, że jest komunistą, prawda? Już to mu przeszło. No i potem stopniowo jeszcze jakieś sympatie do tego ustroju śladowe są, ale coraz bardziej śladowe. To myślę, że w roku 80 już jest ślad wynosi zero.
A kiedy Adam Michnik, czy Adam Michniku można powiedzieć, on sam o sobie powiedziałby, że jest polskim patriotą, że ma do Polski tej nie perelowskiej, tylko tej Polski gdzieś tam od chrztu mieszka aż do czasów Solidarności toczącej się, że jest jej częścią, jest jej patriotą i dostrzega, że system perelowski jest być może jakimś tylko interwałem albo jakimś chwilowym stanem nieprzystającym do istoty państwa polskiego.
No jest taki tekst, to jest na rocznicę niepodległości taki tekst Korowski na temat drugiej RP, bo to jest 78 rok, czyli 60. rocznica odzyskania niepodległości. I w tym tekście jest bardzo wyraźna apologia drugiej RP jako autentycznego, prawdziwego państwa polskiego z niemałymi wadami, ale to się każdy zgodzi, kto serio rozumie polską historię, ale autentycznie polskiego państwa z tym zakorzenieniem w tysiącletniej wcześniejszej historii. No więc to jest ten moment takiego utożsamienia się z tym, co pan powiedział, z polskością tak rozumianą.
To jeszcze w tej części jeden wątek poruszmy, żeby mieć go już trochę za sobą, a też bez tego wątku nie da się zrozumieć Adama Michnika, nie da się zrozumieć tego środowiska, jego przywar, wad i zalet. To jest kwestia pochodzenia, kwestia narodu żydowskiego. Na ile jest tak, że to była świadomość, która kształtowała odrębność, bo to pojawia się i w pierwszych rozdziałach, ale potem w późniejszych, kiedy pan opisuje już Gazetę Wyborczą, że znaczna część dziennikarzy Gazety Wyborczej posyła dzieci do żydowskiego przedszkola. Zresztą sam Adam Michnik pisze, to jest cytat z pana książki, że nie można rozpatrywać kwestii antysemityzmu bez analizowania działań i grzechów ludności żydowskiej w Polsce. Tutaj cytat za jednym z poetów: Polska to kraj antysemitów i filosemitów, z którego to podziału Adam Michnik swego czasu w latach PRL-u chciał się wyrwać. Jaki jest stosunek Adama Michnika do kwestii żydowskiej?
Złożone to jest. Mnie się wydaje, że Adam Michnik jako dziecko w ogóle nie miał świadomości swojego żydowskiego pochodzenia, dlatego że trzeba pamiętać, że formacja KP Polska to byli Żydzi z pochodzenia, ale nie Żydzi z przekonania. Znaczy to jako internacjonaliści oni już nie byli Żydami, prawda? Nie byli też Polakami, rzecz jasna. Nie byli też Rosjanami, chociaż się utożsamiali ze Związkiem Sowieckim, gdzie Rosjanie nadawali to. Oni byli internacjonalistami, to znaczy tymi, którzy budowali nowy, wspaniały świat, nowy ład, wyzbyty z różnych dawniejszych rezyduów, dawniejszych demonów, a te demony były definiowane między innymi przez świadomość narodową. Więc to była pozycja Ozjasza Szychtera i Heleny Michnik. I Adam Michnik jako dziecko raczej to dziedziczył niż żydostwo. Bo myślę, że żydostwo w ogóle, w sensie ono go w ogóle nie definiowało wtedy. Wiele osób z tego środowiska miało podobne odczucia jako młodzi ludzie. Mówimy o ludziach urodzonych w 45, 6, 8. O tych, którzy w 68 byli studentami i dostali pałką po głowie i gorzej powiedziało im: wy jesteście Żydzi i wasze miejsce jest poza Polską itd. I wtedy wiele z tych osób dopiero zaczęło odgrzebywać swoje korzenie rodzinne, no i dopatrywało się tam korzeni żydowskich w sensie etnicznym. To jest moment, kiedy część z tych ludzi, powiedzmy Konstanty Gebert, powiedziało sobie: musimy wziąć nasze żydowskie pochodzenie serio, w sensie zbliżyć się do żydowskości. I jedni bardziej, drudzy mniej się do tej żydowskości zbliżyli. Inni powiedzieli sobie, tak jak Adam Michnik: z tego wynika tylko tyle, że muszę mieć szacunek dla moich przodków, którzy zginęli w zagładzie. I nie mogę udawać, że nie mam tego pochodzenia, bo nie mogę się wypierać tego pochodzenia, ale z tego nic więcej nie wynika. To jest, wydaje mi się, stanowisko Adama Michnika od tego momentu, od tego brutalnego uświadomienia mu pochodzenia żydowskiego. I tak się, i takie to stanowisko zostało chyba do końca. To znaczy on w różnych sporach, niekończących się sporach po polsko-żydowskich, prawda, przez te wszystkie lata i wtedy, i później, i Jedwabny, i ustawa o IPN niedawna, on zajmował stanowisko, ja bym powiedział, takie no bliskie mi, wyważone, takie stanowisko, które powiada, jedni mają na sumieniu, drudzy mają też na sumieniu, nie możemy tego zagłaskać, nie możemy tego chować pod dywan i jednego i drugiego, no ale... żyjemy razem, tworzymy wspólną Polskę, prawda? To jest jakby najważniejsze.
Tą część pani też naszej rozmowy zamknąć konkluzją i połączyć wątek stosunku do polskości i stosunku do pochodzenia żydowskiego. Na ile można postawić, czy w ogóle można postawić pytanie, czy to kiedykolwiek było konfliktem w życiorysie, czy w poglądzie na świat Adama Michnika, czy kiedykolwiek pochodzenie jakkolwiek zmieniało jego stosunek, czy wpływało na jego stosunek do państwa polskiego, do polskości, do polskiego narodu jako takiego?
No mnie się wydaje, że w ogóle nie wpływało. Wydaje mi się, że w ogóle nie wpływało. To znaczy, to, co go w młodości, we wczesnej młodości kształtowało, to był komunizm jego rodziców i to był rewizjonizm jego i jego pokolenia. Więc w tym sensie i starzy komuniści KP polscy, i w innym już trochę sensie, ale rewizjoniści, nie wiem, Kołakowskiego i Paczki, no mieli specyficzny stosunek do polskości, prawda? Znaczy ci pierwsi w ogóle wypierali jakoś polskość i w ogóle nie traktowali jej jako coś istotnego i serio, a ci drudzy pojadali, polskość to jest potencjalne zagrożenie. Trzeba troszkę polskość wziąć w nawias, prawda? Ale żeby Adam Michnik o sobie mówił kiedykolwiek, czy myślał nawet sobie, że nie jest Polakiem, to nie, to w tym sensie te jego korzenie w ogóle nie oddziaływały na niego.
Prawidło audycji mówią o dwóch utworach muzycznych i musimy słowa dotrzymać, chociaż trochęśmy z panem redaktorem rozhermetyzowali ramowy układ czasowy, ale ta piosenka nam się przyda do finału naszej rozmowy. Jacek Kaczmarski, Samosiera. Oczywiście piosenka, jak większość piosenek Kaczmarskiego, pisana do obrazu, ale mi nie wiem, czy dobrze, czy źle kojarzyło się zawsze z najpoczytniejszym chyba dziełem Mariana Brandysa, czyli Końcem świata Szwolezerów. Zresztą też Marian Brandys, tak jest, przyjaciel długoletni Adama Michnika, ale to tyle by się pewnie samemu naczelnemu wyborczej spodobało, że też tą piosenkę o dziejach początku wieku XIX czy pierwszej połowy można z łatwością przełożyć na dzieje działaczy Solidarności. Adam Michnik, osoba, która, no przynajmniej tak pan redaktor pisze przy telefonie, Roman Graczyk, miała swoje chwile niesłychanej wielkości. 86 rok, kiedy nie chce wyjść z więzienia przy Rakowieckiej, gdzie ja do państwa kieruję słowo.
84.
84. Wtedy rzeczywiście chwilę wolności, a chwilę wielkości, a potem Trzecia Rzeczpospolita i nagle się okazuje, że ta chwała, którą się wynosi z PRL-u, jest czasami trudna do utrzymania.
To jest pewien problem dla wielu dawniejszych admiratorów Adama Michnika i trochę też dla mnie, chociaż nie aż tak jak dla wielu z nich. Znaczy ja zauważam jako fakt obiektywny to, że recepcja Adama Michnika się bardzo zmieniła. Tego nie możemy kwestionować. Jako twarde jądro i takie do obrony w tej zmianie recepcji uznaję to, co można zarzucić Adamowi Michnikowi jako budowanie pewnej ciągłości między PRL-em a III RP. To jest, wydaje mi się, jego wielki błąd i to go obciąża. Natomiast moja krytyka nie idzie tak daleko jak krytyka radykalnych dziś przeciwników Adama Miśnika. Na przykład ja uważam, że Gazeta Wyborcza broni się w wielu punktach, broniła i broni do dzisiaj w wielu punktach.
Ale to jest tak, że Adam Michnik ma janusowe oblicze, co dość zabawne przy tym, że zawsze w swojej publicystyce był bardzo manichejski, bardzo czarno-biały. Bronisław Wilstein w alfabecie, chyba jednym z kilku swoich alfabetów, umieścił dwóch Michników, Adasia i Adama, jeden czarny, drugi biały. To jest trochę opis także pana redaktora, czy to za daleko idące uproszczenie?
No, janusowe oblicze polegałoby na tym, że równocześnie, prawda, musimy coś innego i coś jednego i coś przeciwnego. Więc nie, raczej by chodziło w moim obrazie Adama Michnika o to, że w pewnym momencie on po trochu zaprzeczył tej swojej postawie sprzeciwu wobec komunizmu jako takiej nie tylko ustroju i nie tylko systemu politycznego, ale jako takiej wielkiej formacji intelektualno-duchowej, prawda? Wielkiej w sensie, no tak jak nazizm był wielki, w sensie był super istotny w pewnym momencie w historii europejskiej. Bo to, że Adam Michnik uważał, że komunizm jest czymś głęboko nieludzkim. Tak trzeba to powiedzieć. Jest głęboko nieludzkim, bo po prostu niszczy do spodu, niszczy duchowo człowieka. I z tego on jak gdyby się wycofał, znaczy inaczej, nigdy nie zaprzeczył tym dawniejszym swoim analizom, ale wprost nie powiedział, myliłem się. Ale przez to, że powiedział, nie tylko uznajemy prawo byłych komunistów do życia politycznego, udziału w życiu politycznym III RP, co byłoby dozwolone, ale powiedział, na przykład nie rozliczamy generałów, prawda, za to, co zrobili. No myślę, że się sprzeciwił temu swojemu dawniejszemu nastawieniu. Tak samo rodzajem nieciągłości u Adama Michnika będzie to, że tak bardzo pryncypialnie, gwałtownie i bez jakiegokolwiek niuansowania sprzeciwiał się rozliczaniu agentury pana. A przecież pamiętamy, że jednak u niego bardzo częste było to przywoływanie tej słynnej frazy Herberta i niech nie opuszcza cię twoja siostra pogarda dla szpiców i tak dalej. Że u niego były te momenty w 80-tych latach przestrogi pod adresem działaczy Solidarności, którzy byli wystawieni na tą pokusę rozmów z SB, które niekiedy mogły się przerodzić we współpracę, prawda, krok po kroku. On mówił, nie możecie iść na jakiekolwiek rozmowy, chyba że będą to rozmowy w trybie przesłuchania i do protokołu. Tylko tyle wolno, bo reszta jest niebezpieczna, może się źle skończyć. No to było jego stanowisko. No więc jeśli takie było, no to znaczy, że rozumiał, że agentura to jest coś. To nie jest błaha rzecz, to jest jednak fundamentalna zdrada. Oczywiście no, jest tysiąc postaci agentury, to jest inna rzecz, ale jako taka agentura jest jednak zdradą, jest czymś super poważnym. To nie jest błaha rzecz. I potem tą swoją radykalną publicystyką antylustracyjną, niezmienną od 92 roku, no bodaj do, znaczy dziś nie wiemy, ale no do końca, kiedy to uprawiał, no jak gdyby się odwrócił od tej wcześniejszej swojej analizy i wcześniejszej swojej postawy, więc w tym sensie ja uważam, że można mówić o nim jako postaci nieciągłej, można mieć żal, ale jak powiadam, no, z tego żalu nie należy wywodzić, że to jest jakiś demon i nie należy powiedzieć, że Gazeta Wyborcza od początku do końca do kosza, że to jest antypolskie, wrogie i przeciwne demokracji polskiej. Tak nie jest na pewno.
Wielu rzeczy w tej rozmowie nie powiedzieliśmy. Biografia Adama Michnika jest od kilku tygodni dostępna w księgarniach. Zachęcamy, przynajmniej ja zachęcam z czystym sumieniem do jej nabycia i do jej lektury, bo nawet najdłuższa rozmowa nie odda tej książki ani o Kościele, ani o sposobie działania, sposobie uwodzenia elit, ani o życiu trochę prywatnym Adama Michnika. O wielu, wielu, wielu rzeczach nie udało nam się z autorem biografii, Romanem Graczykiem, powiedzieć, ale wszystko można przeczytać. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.